z biznesu do słuchania.
Na początek trochę statystyk. Przyznam się bez bicia, że osobiście uwielbiam statystykę, bo jest w niej coś naprawdę magicznego. Bywa narzędziem szarlatanów, ale tak naprawdę pokazuje prawdę o świecie. Problem polega na tym, że objawia ją wyłącznie tym, którzy znają metodologię jej tworzenia, a innym daje zazwyczaj pożywkę do plotek lub manipulacji. Tym razem jednak sprawa jest jasna, inflacja jest najwyższa od końcówki 2011 roku, zaś wzrost cen, nie uwzględniający produktów, których ceny wahają się najbardziej, a więc żywności, energii oraz paliw, jest najwyższy od niemal dwóch dekad. Rekordy rekordami, ale czy te zbieżone w styczniu 4,4% to z punktu widzenia gospodarki naprawdę aż tak wysoki poziom? O to zapytałem Piotra Bielskiego, dyrektora Departamentu Analiz Ekonomicznych w Santander Bank Polska.
Jest to jedna z wyższych inflacji w ostatniej 15-latce, czyli w tym okresie, w którym można powiedzieć, że mamy taką ucywilizowaną inflację, bo przypomnijmy, że te 20 lat temu, no inflacja była jeszcze dużo, dużo wyższa. Mieliśmy w okresie, kiedy przechodziliśmy transformację ustrojową i w okresie bezpośrednio po tym, no inflacja w Polsce była na bardzo wysokim poziomie dwucyfrowym, a przez moment nawet jeszcze wyższym. Ale od momentu, kiedy ona się, można powiedzieć, ucywilizowała i wróciła do takiego europejskiego poziomu, no to rzadko się zdarzało, żeby inflacja przekraczała 4%.
Pytanie, czy to, co teraz obserwujemy, te 4,4% w styczniu, czyli odczyt najwyższy od właśnie, tak jak tutaj wspomniałeś, od tych ładnych paru lat, to jest coś, czym powinniśmy się ekscytować? Czy to jest po prostu coś, co widzieliśmy na tyle dawno, że dużo się o tym mówi, ale tak naprawdę ten poziom nie jest zbyt wysoki z ekonomicznego punktu widzenia?
No to jest coś, co wpływa na nasze życie, no bo poczynając od takich osobistych doświadczeń, no moja żona wracając z zakupów co tydzień mówi, ojej, znowu podrożało, więc to wpływa na nasze decyzje.
Kupiłam nic, wydałem 150 zł.
No tak, czy albo kupiłam to samo, co poprzednio, a wydałam odpowiednio więcej, więc wpływa to na nasze decyzje, wpływa to na nasze portfele. Pamiętajmy o tym, że inflacja, ten ogólny wskaźnik inflacji jest właśnie 4,4, no ale te dobra, które najczęściej kupujemy, drożeją akurat tak się składa, że szybciej, tak? Więc żywność w szczególności, te codzienne wydatki idą w górę szybciej.
Niektórzy mówią, że ważniejsze od wskaźnika inflacji są oczekiwania inflacyjne. Jesteś w tej grupie?
Nie wiem, czy ważniejsze. One są też ważne. Jeżeli by tak było, że w ogóle, załóżmy, oczekiwania inflacyjne nie reagują na tą rosnącą inflację, to pewnie można by być bardziej spokojnym o ewentualne jakieś wtórne efekty tych rosnących cen, czyli to, jak może się ta wyższa inflacja przełożyć później na oczekiwania płacowe. Jeśli na przykład jednak oczekiwania inflacyjne idą w górę szybko, no to możemy się zastanawiać, jak silne będą właśnie efekty drugiego czy tam trzeciego rzędu, czyli na przykład żądania podwyżek w reakcji na to, że ceny poszły w górę.
I to się wydarzy w Polsce? Te oczekiwania inflacyjne rosną na tyle szybko, żeby nakręciło się coś, co mówi się w języku ekonomii spiralą płacowo-cenową?
No właśnie, to jest ciekawe pytanie w tym momencie, bo z jednej strony parę przesłanek jest, żeby to się zadziało. Z jednej strony właśnie poszły w górę rzeczywiście te oczekiwania inflacyjne, poszła w górę płaca minimalna, więc taki powiedziałbym administracyjny bodziec do tego, żeby inni, którzy podwyżką płacy minimalnej nie zostali dotknięci, zażądali jakiejś tam rekompensaty. No ale też pamiętajmy o tym, że gospodarka zwalnia i to jest taki chyba najważniejszy argument, który trochę uspokaja obawy o to, jak się będzie nakręcała ta spirala inflacyjna, jest taki, że spowolnienie wkroczyło już do nas pod koniec ubiegłego roku i wydaje się, szczególnie teraz jeszcze, kiedy mamy te informacje o rozprzestrzeniającym się wirusie, to wydaje się, że to spowolnienie raczej się pogłębi niż złagodzi, w najbliższym przynajmniej czasie. Więc ja bym powiedział, że w tych okolicznościach jakieś mocne rozkręcanie spirali inflacyjnej nie jest jakieś bardzo prawdopodobne. No mamy na rynku pracy od kilku miesięcy jednak wyraźne hamowanie tego rozgrzania, które było jeszcze jakiś czas temu. Dynamika płac już nie przyspiesza. Raczej, może nie jest tak, że mamy do czynienia ze wzrostem bezrobocia, ale zdecydowanie wyhamował popyt na nowych pracowników i przynajmniej na tym etapie to nie sprzyja eskalacji żądań płacowych. Nawet takie, jak to się mówi, anecdotal evidence, można powiedzieć, mam takie w rozmowach z klientami, którzy mówią, że właśnie o ile jeszcze jakiś czas temu pracownicy śmiało żądali podwyżek i grozili odejściem z pracy i to zazwyczaj było skuteczne, tak już parę miesięcy temu ta odwaga zdecydowanie stopniała i nawet często jak żądali tych podwyżek grożąc odejściem, to później się z nich wycofywali, bo już nie było tak łatwo odejść ze konkurencji. Po prostu popyt na nowych pracowników zmalał. Teraz, jeśli by tak było, że te przestoje w europejskim przemyśle trochę potrwają, no to to właśnie skutecznie będzie broniło przed nakręcaniem się oczekiwań i żądań płacowych.
Czyli tak naprawdę nie Rada Polityki Pieniężnej, nie rząd, ale po prostu cykl koniunkturalny przyhamuje nam inflację z tych poziomów, które widzimy teraz. I rację ma prezes Glapiński, że to przejściowa sprawa i nie ma co się ekscytować.
No, w pewnym sensie tak, chociaż tutaj powiem szczerze, naprawdę odpowiedź nie jest łatwa na to pytanie, bo to też jest pytanie o to, jak długotrwałe będzie to spowolnienie i jak mocno wierzymy w to, że to hamowanie gospodarki nam się przeciągnie. No bo też mówimy, że ta polityka pieniężna, jej jakby horyzont oddziaływania to jest kilka kwartałów, prawda? I czy rzeczywiście wierzymy w to, że spowolnienie będzie trwało aż kilka kwartałów, na przykład, nie wiem, półtora roku, dwa lata? Czy może jednak jest tak, że po, załóżmy, trzech kwartałach spowolnienia będziemy mieli do czynienia znowu z ożywieniem, szczególnie, że no, mówi się o tych analogiach z wirusem SARS, gdzie po, powiedzmy, paromiesięcznym zastoju było odbicie w górę aktywności ekonomicznej nawet silniejsze niż można się było wcześniej spodziewać. Więc tutaj też musimy o tym pamiętać, że dopóki jesteśmy w tej fazie spowolnienia, to rzeczywiście ciężko liczyć na to, na razie przynajmniej, że te presje inflacyjne będą się ożywiać czy narastać. Ale jak już dojdziemy do tego etapu, że znów gospodarka wkroczy na ścieżkę ożywienia, no to tu moim zdaniem znajdziemy się w dużo trudniejszej sytuacji z punktu widzenia Banku Centralnego niż kiedy ta inflacja zaczęła narastać ostatnio. Bo kiedy inflacja zaczęła narastać ostatnio, no to właśnie gospodarka miała dużo wolnych mocy przerobowych, miała dużo, powiedziałbym, buforów, które pozwoliły zaabsorbować te presje inflacyjne bez jakiegoś dużego skoku inflacji, takiego bardzo, bardzo mocnego i bardzo szybkiego. No, napływ Ukraińców, właśnie wolne wciąż moce przerobowe. Teraz, jeżeli by tak było, że załóżmy po dwóch kwartałach przestoju czy takiej stagnacji gospodarka zacznie się ożywiać, to już mamy rekordowo niskie bezrobocie, z którego naprawdę no nie ma wolnych mocy produkcyjnych w Polsce aż tak dużych jak poprzednio. Wolnych pracowników no wciąż jednak nie ma. Ukraińcy już raczej nie napływają w tym tempie, a być może niektórzy z nich zaczęli powoli wracać. Więc jak już dojdziemy do momentu, że gospodarka znów zacznie się ożywiać, to ten wzrost inflacji może być szybszy, może być mocniejszy niż był, załóżmy, rok temu. No i już zaczynamy z wyższego punktu, prawda? Więc to jest pytanie, jakby o jakim horyzoncie bank centralny powinien teraz myśleć. Znaczy, szczerze, ja bym, będąc dziś w roli banku centralnego, pewnie dziś też bym się nie decydował na podwyżki stóp, bo jednak to spowolnienie jest, jesteśmy w trakcie jego i nie do końca wiemy, jak długo ono potrwa. Ale jak się na horyzoncie zacznie pojawiać poprawa koniunktury, to chyba będzie rzeczywiście bardzo dobry moment, żeby się zastanowić, czy jednak tych stóp procentowych nie podwyższać. No ale tu mamy dużo niejasności, między innymi właśnie związanych z tym, jak długo potrwa to spowolnienie.
W dyskusji na temat inflacji pojawia się również wątek ujemnej, realnej stopy procentowej. Czyli w tej chwili mieszanki niskiego oprocentowania w banku centralnym, 1,5%, najniższy w historii, oraz właśnie tej wysokiej inflacji, która powoduje, że mamy realnie po dodaniu, w tym przypadku odjęciu inflacji, mamy minus 3% realnej stopy procentowej. Czy to jest groźne, utrzymywanie tego przez dłuższy okres?
Jeżeli mamy tę ujemną stopę procentową, no to wpływa między innymi na nasze decyzje inwestycyjne. Gospodarstwa domowe próbują się bronić przed tą wysoką inflacją i ujemną stopą procentową, tak kierując swój strumień oszczędności, żeby wyjść w jakiś sposób obronną ręką, ponieważ coraz bardziej trudno jest to zrobić poprzez tradycyjne produkty bankowe, no to kierują je w inne instrumenty. Może w polskich warunkach to niekoniecznie jest na przykład rynek kapitałowy, no bo z różnych innych względów no polska giełda nie jest chyba w tej chwili najatrakcyjniejszym miejscem do inwestowania, a poza tym Polacy chyba mają taki od jakiegoś czasu wbudowaną niechęć do rynku kapitałowego.
Myślę, że od czasu idei akcjonariatu obywatelskiego i mocnej przeceny małych spółek na giełdzie jakieś 10 lat temu.
Też pewnie obserwując to, co się z indeksem polskich spółek, czy z cenami polskich spółek dzieje w ostatnich latach. No trudno być jakimś bardzo podekscytowanym szansą zarobku na polskiej giełdzie, kiedy widać, jak bardzo się ten polski indeks różni od światowego.
Natomiast poza tym, że oszczędności szukają innego strumienia, efektów niskiej, ujemnej stopy procentowej nie ma, to nie jest coś groźnego, to jest po prostu stopa procentowa tylko, że na minusie i so what?
Mnie się wydaje, że głównym właśnie ryzykiem z tego płynącym jest to, że może to prowadzić do pojawienia się tych tak zwanych baniek spekulacyjnych.
Na przykład na rynku nieruchomości.
Na przykład na rynku nieruchomości, o czym mówiliście w podcaście. Natomiast jakby jakiś tam jeszcze efekt inny, uboczny, to jest to, że zazwyczaj tak jest, że te waluty, w których te stopy procentowe, realne stopy procentowe są mocno ujemne, no one raczej sobie radzą gorzej niż inne. No i na przykład w związku z tym też złoty nie jest jakąś przesadnie mocną walutą, ale czy to jest źle, czy dobrze? No w skali całej gospodarki to może nawet troszeczkę pomagać.
Piotr Bielski, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych w Banku Santander.
Dziękuję bardzo.